Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Swoją posługę przed mikrofonem rozpoczyna ojciec Piotr. Na początku naszej katechezy prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Duchu Święty, z darem swojej przemieniającej miłości, z darem swojej mądrości, wstąp do naszych serc, rozgrzej je miłością. Uczyń nas zdolnymi nieustannie wsłuchiwać się w głos Boga, który rozbrzmiewa w naszych sumieniach. Przybądź, Duchu Święty. Nasze katechezy na antenie Radia Maryja naznaczone są rytmem refleksji podjętej przez wspólnotę Kościoła na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Miłości względem Boga i miłości względem człowieka. Życie w Chrystusie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym to ostatnie tematy podejmowane na antenie Radia Maryja w ramach naszych katechez. Ostatnia katecheza dotycząca wolności ludzkiej w ekonomii zbawienia, wcześniej wolność i odpowiedzialność w ogólnym zagadnieniu podjętym w artykule trzecim zatytułowanym Wolność człowieka. Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby zdolnej do decydowania i panowania nad swoimi czynami. Bóg bowiem chciał dać człowiekowi możliwość rozstrzygania o własnym losie, tak aby z własnej woli szukał swojego Stworzyciela i trwając przy nim w wolności, osiągnął pełną i błogosławioną doskonałość. Temat dzisiejszej katechezy to artykuł 4 tej części katechizmu Kościoła katolickiego, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Artykuł zatytułowany Moralność czynów ludzkich, 1749 numer katechizmu Kościoła katolickiego i kolejne. W tym artykule 2 punkty źródła moralności, czyny dobre i czyny złe. 1749 numer wprowadzający. Wolność czyni człowieka podmiotem moralnym, gdy człowiek działa w sposób świadomy. Jest, jeśli tak można powiedzieć, ojcem własnych czynów. Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny, na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie. Są dobre albo złe. Moralność czynów ludzkich zależy od wybranego przedmiotu, zamierzonego celu, czyli od intencji, a także od okoliczności działania. Przedmiot, intencja i okoliczności stanowią źródła, czyli elementy składowe moralności czynów ludzkich. Wybranym przedmiotem jest dobro, do którego wola dąży w sposób dobrowolny. Stanowi on materię czynu ludzkiego. Wybrany przedmiot określa moralnie akt woli według tego, czy rozum rozpoznaje go i ocenia jako zgodny lub niezgodny z prawdziwym dobrem. Obiektywne zasady moralności wyrażają racjonalny porządek dobra i zła, przeświadczany przez sumienie. W odróżnieniu od przedmiotu, po stronie podmiotu działającego, znajduje się intencja. Intencja jest istotnym elementem w wartościowaniu moralnym działania. Ponieważ znajduje się w wolitywnym źródle działania, i określa je przez zamiar. Zamiar jest pierwszym kresem intencji i wskazuje na zamierzony cel działania. Intencja jest zwróceniem się woli do celu. Dotyczy ona kresu działania. Jest ukierunkowaniem na dobro przewidywane z podejmowanego działania. Nie ogranicza się do ukierunkowania poszczególnych działań, ale może porządkować pod kątem tego samego celu wiele działań. Może ukierunkować całe życie na cel ostateczny. Na przykład wyświadczona przysługa ma na celu pomoc bliźniemu, ale jednocześnie może być inspirowana miłością Boga jako celu ostatecznego wszystkich naszych działań. To samo działanie może też być inspirowane wieloma intencjami, na przykład wyświadczenie przysługi, by zyskać przychylność lub by się nim chełpić. Dobra intencja, na przykład pomoc bliźniemu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym sposobu działania, który sam w sobie jest nieuporządkowany, jak kłamstwo czy złorzeczenie. Cel nie uświęca środków. Nie można więc usprawiedliwić skazania niewinnego jako prawowitego środka dla ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja, jak próżna chwała, czyni złym czyn, który sam z siebie może być dobry, na przykład jałmużna. I okoliczności. W tym wszystkim także konsekwencje są drugorzędnymi elementami czynu moralnego. Przyczyniają się one do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego czynów ludzkich, na przykład wysokość skradzionej kwoty. Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność sprawcy, na przykład działanie ze strachu przed śmiercią. Okoliczności nie mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów. Nie mogą uczynić ani dobrym, ani słusznym tego działania, które jest samo w sobie złe. A zatem, drodzy Państwo, moralność czynów ludzkich zależy od trzech obszarów, od trzech przedstawionych przez katechizm Kościoła katolickiego swoistego rodzaju wektorów, wybranego przedmiotu, zamierzonego celu, czyli intencja i okoliczności działania. Jak podkreśla katechizm już na samym początku, te trzy elementy, przedmiot, intencja i okoliczności, stanowią źródła, czyli elementy składowe moralności czynów ludzkich. Czyny dobre i czyny złe. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. Zły cel niszczy działanie, chociaż jego przedmiot byłby sam w sobie dobry. Jak modlitwa czy podjęty post, tylko po to, by inni mnie widzieli. Po to, by ludzie widzieli. Wybrany przedmiot już sam może uczynić złym całość działania. Istnieją konkretne działania, jak nierząd, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Błędna jest więc ocena moralności czynów ludzkich, biorąca pod uwagę tylko intencje, która je inspiruje, lub okoliczności, środowisko, presja społeczna, przymus, konieczność działania i tak dalej, stanowiące ich tło. Istnieją czyny, które same przez się i w sobie, niezależnie od okoliczności i intencji, są zawsze bezwzględnie niedozwolone ze względu na ich przedmiot, jak bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, zabójstwo, cudzołóstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikło z niego dobro. A zatem, drodzy Państwo, przedmiot, intencja i okoliczności stanowią trzy źródła moralności czynów ludzkich. Wybrany przedmiot określa moralnie akt woli, według tego, czy rozum rozpoznaje go i ocenia jako dobry lub zły. Nie można usprawiedliwić złego działania podjętego w dobrej intencji. Cel nie uświęca środków. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. istnieją konkretne działania, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Jest niedopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro. Akt ludzki, czy też dobrowolny, to akt, który pochodzi od woli oświeconej przez rozum. Wyrażenie akt ludzki odnosi się w teologii wyłącznie do aktów wolnych, czyli tych, które mogą być orzekane jako dobre lub złe moralnie. Dzięki swojej rozumnej naturze człowiek nie tylko zdobywa dobra, które go otaczają, lecz także postrzega przyczynę ich atrakcyjności. Ocenia je, mierzy, uznaje lub nie za swoje cele. Przyjmuje postępowanie zmierzające do ich osiągnięcia i doprowadza je do końca. Jego czyny nie są jedynie odruchową reakcją na atrakcyjność poszczególnych dóbr. Dzięki światłu swego rozumu integruje on te bodźce z dobrowolnym chceniem tak, by służyły jego doskonałości. Jest więc panem siebie samego. Każdy dobrowolny czyn ma charakter moralny. Istnieje ścisły związek między wolnością a moralnością. Wolność jest opartą na miłości do Boga i bliźniego, możliwością podporządkowania własnych aktów dobru człowieka. Moralność pociąga za sobą relacje między tymi aktami a dobrem, jakie zamierzamy osiągnąć. Dlatego każdy akt dobrowolny będzie albo dobry, albo zły. Czyn spełniony celowo, nawet zupełnie błahy, jest dobry, jeśli służy miłości do Boga i bliźniego, a zły w przeciwnym wypadku. Nie zmienia to ani też nie neguje wpływu, jakie na nasze działanie wywierają czynniki zewnętrzne i biopsychiczne, które czasem ograniczają niezależność osoby. Jest jednak prawdą wiary, którą potwierdza również nasze doświadczenie i rozum, że osoba ludzka jest wolna i że tylko określone zjawiska wyraźnie ograniczają tę wolność, aż po zniweczenie moralnego wymiaru aktów ludzkich, czy też pozbawienie go substancjalnej pełni. Są nimi pewne choroby psychiczne, ignorancja, przymus, gwałtowne reakcje emocjonalne. Poza tymi przypadkami człowiek jest w swym działaniu wystarczająco wolny, aby ponosić odpowiedzialność za czynione przez siebie dobro i zło. Każdy z nas jest dumny z uświadamiania sobie własnych działań oraz ze zdolności do podejmowania określonych decyzji w oparciu o własne pragnienia czy przekonania, a nie w oparciu o naciski z zewnątrz czy przymus zewnętrzny. Codzienne doświadczenie, drodzy Państwo, ukazuje jednak cenę, jaką płaci człowiek za zdolność do działania świadomego i autonomicznego. Ceną tą jest możliwość błędnego postępowania. Okazuje się, że człowiek potrafi decydować się na działanie, które wyrządza szkodę drugiemu człowiekowi, a często nawet i temu, który jest sprawcą danego czynu. Człowiek potrafi tak bardzo manipulować własną świadomością i w tak bardzo błędny sposób korzystać ze swojej wolności działania, że może doprowadzić siebie do dramatycznych uzależnień, na przykład alkoholizm czy też narkomania, do zaburzeń psychicznych, depresji czy stanów samobójczych. Te powyższe fakty prowadzą do wniosku, że nie każde zachowanie człowieka, podjęte w sposób świadomy i dobrowolny, ma jednakową wartość. pewne zachowania prowadzą do rozwoju i szczęścia, do budowania więzi miłości z Bogiem, samym sobą i z innymi ludźmi, do osiągania satysfakcji i pokoju wewnętrznego. Z kolei są i takie zachowania, które prowadzą do nienawiści, egoizmu, agresji czy desperacji. W tej sytuacji konieczna jest analiza ludzkiego zachowania w wymiarze moralnym, gdyż ona umożliwia odróżnianie zachowań dobrych i szlachetnych od zachowań błędnych i grzesznych. Wtedy mamy szansę unikać zachowań, które nas krzywdzą i niszczą, a podejmować takie działania, które prowadzą do rozwoju i satysfakcji. Gdy obserwujemy zachowania człowieka i zachowania zwierząt, to dostrzegamy istotną różnicę. Otóż zwierzęta działają w sposób automatyczny, to znaczy oparty na instynktach lub na zachowaniach wyuczonych, na przykład w oparciu o tresurę zaprogramowaną przez człowieka. Zwierzęta nie potrafią natomiast działać w sposób świadomy i wolny. Nie programują swoich zachowań ani nie przewidują ich skutków, nie podejmują decyzji. W sposób instynktowny lub wyuczony reagują jedynie biernie na bodźce, które w danym momencie na nie oddziałowują. Na zupełnie innych zasadach opiera się zachowanie człowieka. W miarę rozwoju i dojrzewania dziecko, a w jeszcze większym stopniu człowiek dorosły, jest świadomy własnych zachowań. Świadomość działania oznacza, że człowiek rozumie to, co czyni. Potrafi programować własne zachowania, potrafi określać ich cel oraz przewidywać skutki swoich działań. Z drugiej strony człowiek potrafi podejmować działanie w sposób wolny. Oczywiście nie chodzi tu o wolność rozumianą w sensie magicznym czy absolutnym, jako wolność do czynienia czegokolwiek. Człowiek nie jest wolny w tym sensie, że może zdecydować na przykład, by latać jak ptak lub by stworzyć coś z niczego. Jest natomiast wolny w tym sensie, że może zająć postawę wobec siebie i życia, wobec ludzi i Boga. Zajęcie takiej postawy dokonuje się przez określone zachowania, na które dany człowiek decyduje się w konkretnych sytuacjach życiowych. Wolność ludzka oznacza zatem zdolność działania z własnej inicjatywy, a także zdolność wyboru działań w obliczu określonych możliwości i uwarunkowań. Jeszcze jeden element, który został zawarty na kartach katechizmu katolickiego w ramach podejmowanego dzisiaj tematu, to temat i punkt zatytułowany czyny dobre i czyny złe, czyli dobro i zło, te rodzące się i powracające pytania dotyczące źródła pochodzenia zła, źródła pochodzenia dobra. Wiemy doskonale, że na świecie jest wiele dobra, ale także na świecie dzieje się także wiele zła. Wojny, ogrom cierpienia, okrucieństwa, tragedie, nieszczęścia. Nie każde dobro pochodzi od człowieka. Nie każde zło w nim się rodzi. A i to dobro oraz zło, które lęgnie się w człowieku i z niego emanuje, ma dwojaki charakter. Za jedno wcale nie ponosi on odpowiedzialności, za inne jest odpowiedzialny. Dobrem jest nakarmienie głodnego, uwolnienie niesprawiedliwie więzionego, pielęgnowanie dziecka, studiowanie. Tylko czasami stawanie się tego dobra rodzi dobro moralne. Kiedy? Co o tym decyduje? Złem jest kradzież, znęcanie się nad człowiekiem, jednakże zaistnienie tego zła nie zawsze wiąże się z powstawaniem zła moralnego. Dlaczego? Należy przeto dokonać elementarnego rozróżnienia dobra i zła, metafizycznego oraz dobra i zła moralnego. Spośród powyższych przykładów dobrem metafizycznym, ontologicznym jest na przykład nakarmienie głodnego, złem metafizycznym, na przykład kradzież. Być może niektórzy z nas mają jeszcze w pamięci wstrząsające wydarzenie, jakie nie tak dawno miało miejsce na Podhalu. Otóż mężczyzna cierpiący na stwardnienie rozsiane zabił swoją żonę i dzieci, a następnie popełnił samobójstwo. Stała się rzecz straszna. Mężczyzna ów dokonał wielkiego zła metafizycznego. Czy dokonanie tego zła było zarazem obciążeniem się tego człowieka złem moralnym? Potępiający go ludzie nie mieli co do tego wątpliwości, ale byli także i tacy, którzy nie potępiali, lecz doświadczając grozy i przeżywając ból milczeli. Nie potępiali, bo wiedzieli, że nikomu z ludzi nie była dana prawda o jego poczytalności i odpowiedzialności za to, co zrobił. Raczej wszystko wskazywało na to, że nie wiedział, co robi, a wobec tego jego niewątpliwie straszne zachowanie nie było moralnie złe. Kiedy zaistnienie dobra lub zła metafizycznego pociąga za sobą dobro lub zło moralne. Niestety, potoczny język polski nie jest zbyt precyzyjny, jeśli chodzi o nazywanie dobra i zła. Słów dobro i zło używamy zarówno na określenie dobra i zła metafizycznego, jak również dobra i zła moralnego. Rozważając problem dobra i zła, bo ono interesuje etyka, trzeba pamiętać o pewnej sentencji, aczkolwiek bowiem posiadamy dobrze ukonstytuowane tradycje dotyczące zła moralnego, grzechu, nie mamy żadnych takich, które dotyczyłyby zła doznanego i cierpienia. Będziemy rozwijać na pewno jeszcze te zagadnienia w kolejnych katechezach na antenie Radia Maryja. Moralność uczuć to kolejny artykuł, sumienie moralne, bardzo ważne zagadnienie, także w kontekście tych różnego rodzaju wszechobecnych bodźców, których celem jest zabicie w człowieku głosu Boga, który rozlega, jak powie Sobór Watykański II, w tym najintymniejszym sanktuarium, jakim jest ludzkie sumienie. Będziemy mówić o cnotach teologalnych. Będziemy także podejmowali tematy dotyczące darów Ducha Świętego i tak, będąc przygotowanymi, podejmiemy tematy dotyczące obecności grzechu w życiu człowieka. Moralność czynów ludzkich zależy od wybranego przedmiotu, zamierzonego celu, czyli od intencji, okoliczności działania, przedmiotu działania. Te trzy, przedmiot, intencja i okoliczności, stanowią źródła, czyli elementy składowe moralności czynów ludzkich. Drodzy Państwo, czasami ten język może jest dosyć skomplikowany, ale trzeba zdobyć się na pewien trud refleksji dotyczący zrozumienia tych podstawowych zagadnień, bo bardzo często właśnie od zrozumienia tych zagadnień zależy przecież to, w czym uczestniczymy w naszej codzienności, podejmując wielość wyborów w naszym codziennym życiu, wyborów, które przecież sprowadzają na nas pewne konsekwencje czynów, dróg wybieranych przez człowieka. Sięgnijmy także po katechizm Kościoła katolickiego w indywidualnej, prywatnej lekturze, aby zrozumieć to, co przecież dotyczy istoty samego centrum naszej egzystencji, moralność czynów ludzkich.